Na Krymie wciąż niespokojnie. Rosjanie podejmują kolejne kontrowersyjne działania w tym regionie, a świat rozważa podjęcie sankcji.
Sztab floty wojennej Ukrainy w Sewastopolu został zablokowany przez rosyjskich żołnierzy po odmowie marynarzy przejścia na stronę władz Krymu, powiedziała agencji Interfax Ukraina źródło w sztabie.
Prorosyjskie wojska zajęły z kolei terminal promowy w Kerczu, po ukraińskiej stronie cieśniny Kerczeńskiej, poinformowała agencja Associated Press. Cieśnina oddziela Rosję od Krymu.
W nocy rosyjscy żołnierze atakowali ukraińskie jednostki Straży Granicznej na Krymie.
Ukraińskie Ministerstwo Obrony informowało o dwukrotnym naruszeniu przez rosyjskie myśliwce ukraińskiej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym.
Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że Ukrainie może grozić rozbiór.
Pytanie jest takie, czy Rosjanie zatrzymają się na Krymie, czy usatysfakcjonuje ich oderwanie Krymu, bo to raczej już jest pewne od Ukrainy, czy posuną się dalej i będą wchodzić w głąb Ukrainy. Czy ten sam scenariusz, jaki miał miejsce w piątek, sobotę, gdzie nieoznaczone siły mundurowe wkraczały powoli na poszczególne posterunki do poszczególnych miast Krymu, pojawi się również w południowej i wschodniej Ukrainie.
Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, mówi, że działania Rosji mają wpływ na bezpieczeństwo Polski.
To, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, to w jaki sposób Rosja przejmuje Krym, jest bardzo nie tylko wyzwaniem dla ładu międzynarodowego, nie tylko naruszeniem tego porządku, ale w moim przekonaniu zagraża bezpośrednio naszym interesom narodowym, bo my jesteśmy sąsiadem Ukrainy, co tego nie ma wątpliwości.
Militarne działania Rosji są dziś przedmiotem obrad unijnych ministrów w Brukseli.
Unia Europejska może zagrozić Rosji sankcjami oraz zamrożeniem relacji w niektórych dziedzinach.
Narastający kryzys rosyjsko-ukraiński był też przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Prezydent Bronisław Komorowski powiedział po posiedzeniu, że rolą naszego kraju jest wskazywanie, że Rosja łamie prawo międzynarodowe.
Mówił też, że Unia Europejska powinna zdobyć się na bardzo zdecydowaną postawę w kwestii sankcji. Prezydent Komorowski zaznaczył, że Polska jest krajem bezpiecznym.
Agresję Rosji na Krymie potępił także NATO, a sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon również.
Stany Zjednoczone zagroziły z kolei ekonomiczną izolacją Moskwy.
Król Belgii Filip I opowiedział się za zabijaniem dzieci.
Mimo ogromnego sprzeciwu napływającego z całego świata podpisał skandaliczną ustawę legalizującą eutanazję nieletnich.
Wcześniej przepisy przyjął tamtejszy parlament i tylko monarcha mógł powstrzymać legalizację procederu zabijania dzieci na ich życzenie. Jednak nie zrobił tego.
Skandaliczna ustawa zezwala na przeprowadzenie eutanazji osób poniżej 18 roku życia, uznanych przez lekarzy za nieuleczalnie chore i cierpiących z powodu silnego bólu.
Na dramatyczne skutki takiego prawa wskazywali lekarze, psycholodzy i wielu prawników.
Nie odniosło skutku ponad 214 tysięcy podpisów ludzi z całego świata, które zebrano pod petycją do króla Belgii. Proszono, aby zawetował on ustawę zezwalającą na dopuszczenie prawem zabijania chorych dzieci, mówi Magdalena Korzekwa z fundacji Citizen Go.
Jedno z państw Europy próbuje decydować o tym, czyje życie jest warte życia, czyje życie jest już życia niegodne. Mimo że dotyczy to tylko Belgii, może to mieć ogromne znaczenie dla innych przywódców Europy. Może być takim czytelnym sygnałem tego, gdzie jest granica w decydowaniu o tym, czyje życie jest ważne, a czyje już nie.
Belgia to pierwsze państwo na świecie, w którym dopuszczono eutanazję dzieci, niezależnie od ich wieku.
Proceder taki jest możliwy w Holandii wobec nieletnich mających ponad 12 lat.
Komisja Europejska zwleka z wysłuchaniem publicznym w sprawie obrony życia ludzkiego.
Chodzi o inicjatywę obywatelską Jeden z nas, która sprzeciwia się finansowaniu przez Unię Europejską aborcji i eksperymentom na dzieciach poczętych. Pod inicjatywą podpisało się blisko 2 miliony obywateli Unii Europejskiej.
W wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim mają wziąć udział członkowie Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy. Zablokowano natomiast możliwość powoływania ekspertów podczas dyskusji.
Czekamy, aż Komisja Europejska zaproponuje datę wysłuchania w Parlamencie Europejskim, mówi Jakub Bałtroszewicz, członek Komitetu Obywatelskiego i Wykonawczego Jeden z nas. Wysłuchanie prawdopodobnie odbędzie się na przełomie marca-kwietnia.
Mamy nadzieję, że komisja wysłucha nas i skieruje projekt naszej propozycji prawnej pod obrady Parlamentu Europejskiego. Komisja może również ten projekt odrzucić, ale wtedy pokaże, że ta instytucja, którą tworzył Traktat Lizboński, mianowicie Europejska Inicjatywa Obywatelska, jest fasadowa, jest tylko pozorem demokracji.
Miesiąc po wysłuchaniu Komisja Europejska ogłosi swoją decyzję w sprawie inicjatywy Jeden z nas.
W Brukseli zostanie powołana Międzynarodowa Federacja Ruchów Obrony Życia.
W specjalnej ankiecie zapyta ona kandydatów na europarlamentarzystów z Unii Europejskiej o stosunek do życia i do rodziny, a wyniki ankiety mamy poznać w kwietniu.
W Augustowie zakończył się protest rolników, którzy czują się poszkodowani w związku z wyceną ich gruntów pod budowę obwodnicy.
Gospodarze przez 3 godziny blokowali rondo, gdzie zbiegają się drogi krajowe numer 61 i 8. Mieszkańcy gmin Augustów i Raczki uważają, że rzeczoznawca zaniżył wyceny ich nieruchomości.
Grunty niektórych osób wycenił poniżej 40 tysięcy złotych za hektar, a inne grunty tej samej klasy były wycenione nawet po 150 tysięcy złotych, mówi Jolanta Harasim, przewodnicząca Komitetu Protestacyjnego.
Wszystkie drogi formalne, czyli pisemne, wyczerpaliśmy. Kilkakrotnie podnosiliśmy temat wojewodom podlaskim. Zostały bardzo źle zrobione wyceny dla rolników. W niektórych momentach jesteśmy pozbawieni całkowicie ziemi. Gospodarstwa niektóre całkowicie musiały być ograniczone, niektóre całkowicie zamknięte. Zostały wyburzone budynki, a wyceny niestety są takie, że nie pozwalają ludziom ani ziemi odkupić, ani budynków odkupić. W tej chwili jest 128 odwołań w ministerstwie. Do 15 mają być rozpatrzone. Ale jeżeli będzie wyceniał ten sam rzeczoznawca, to nic to nie.
W ubiegłym tygodniu gospodarze wysłali list do premiera Donalda Tuska. Wysłanie pisma w tej sprawie do szefa rządu zapowiedział także poseł Jarosław Zieliński.
Jest już gotowy pierwszy pozew zbiorowy w sprawie kredytów zaciągniętych we frankach. Pozew przeciwko Getin Noble Bank S.A. przygotowała jedna z poznańskich kancelarii prawnych.
Dotyczy on osób, które zaciągnęły kredyt w walucie obcej w latach 2006-2008. 200 klientów zarzuca bankowi zawyżenie kursów franka w spłacanych ratach. Domagają się zwrotu nadpłaty.
Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, podkreśla, że polscy kredytobiorcy są zdani tylko na siebie. Instytucje, które powinny ich wspierać, pomagają bankom. Jak zauważa ekspert, robi to m.in. Komisja Nadzoru Finansowego. Z jej szacunków wynika, że banki straciłyby 40 miliardów złotych.
Według ekonomisty realne straty mogłyby sięgnąć jedynie kilku miliardów złotych.
KNF chroni banki, a przecież trzeba powiedzieć, że te banki, które udzielały w Polsce kredytów walutowych, w swoich własnych krajach macierzystych takich kredytów swoim obywatelom nie udzielały. Kredyt we franku szwajcarskim był swojego rodzaju pułapką, zasadzką, pewnego rodzaju opcją walutową i w tą pułapkę skutecznie dało się złapać setki tysięcy Polaków.
Główny ekonomista SKOK-u tłumaczy, że lepiej dziś rozwiązać tę sprawę niż za 2 czy 3 lata dopłacać dziesiątki miliardów złotych do banków, których kredytobiorcy zbankrutują.
Kredyty we franku wzięło 700 tysięcy osób z rodzinami. Problem dotyczy nawet 2 milionów ludzi. Zobowiązania kredytobiorców wynoszą blisko 170 miliardów złotych. To prawie połowa rocznego budżetu Polski.
Jutro w kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na północy miejscami większe przejaśnienia. Na południu i w pasie dzielnic centralnych deszcz. Na południowym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.
Temperatura od 3 do 5 stopni na wschodzie, od 7 do 8 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny i porywisty z kierunków wschodnich.
A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie spadało.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.